Biją dzwony, to znaczy, że godzina 19 już minęła. Witam serdecznie wszystkich uczestników kolejnej katechezy w Bazylice Hałcnowskiej. Witam gości z różnych stron naszej diecezji i spoza niej witam parafian. Witam księży, siostry zakonne, świeckich, starszych i młodszych. Pozdrawiam serdecznie także osoby, które wysłuchają katechezy dzięki diecezjalnemu radiu Anioł Beskidów. Dzisiaj witam także przedstawicieli innych mediów tutaj naszych bielskich, telewizji regionalnej. W imieniu swoim i wszystkich tu obecnych pragnę serdecznie przywitać dzisiejszego katechetę, prelegenta, księdza Piotra Pawlukiewicza. Myślę, że te nie przesadzę, jeżeli powiem tłumy w Bazylice, są znakiem, że jest on bardzo dobrze znany. Mogę jedynie powiedzieć, witam jednego z najbardziej znanych, najczęściej słuchanych kaznodziejów i rekolekcjonistów w Polsce. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że symbol wiary jest znakiem rozpoznawczym oraz znakiem jedności między wierzącymi. Jest zbiorem podstawowych prawd wiary, dlatego służy jako pierwszy i podstawowy punkt odniesienia dla katechezy. Dlatego też nasze spotkania katechetyczne w Bazylice oparliśmy na jednym z najstarszych i najbardziej cenionych w Kościele symbolu, jakim jest skład apostolski. W naszych rozważaniach doszliśmy do artykułu, który mówi: wierzę w Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Kiedy Jezus przyjdzie na sąd? Na czym sąd Jezusa będzie polegał? Czy wszystkie ludzkie czyny zostaną osądzone? Czy należy się sądu Jezusa bać? Czy trzeba się już do niego teraz przygotować? Oto niektóre pytania, jakie rodzi dzisiejszy rozważany artykuł wiary. Księże Piotrze, prosimy o pomoc w znalezieniu odpowiedzi na te pytania. Prosimy o katechezę.
Ja tak te wielkie sprawy eschatologiczne będę starał się powiązać z naszą codziennością, bo to tu się zaczyna. Tu się zaczyna niebo. Kiedyś przed wiekami udowadniano, że w Polsce jeden zawód jest najbardziej liczny, że najwięcej mamy przedstawicieli zawodu medycznego, ile tak można powiedzieć. Lekarzy, krótko mówiąc, w Polsce jest najwięcej, bo do kogo się nie zwróciłeś, że tu mnie strzyka, to już miał receptę. Weź sobie liść kapusty i coś tam. A tu mnie boli, a to weź sobie dwa kijki sobie przyczep. Wszyscy się znali na medycynie, ale ja uważam, że w Polsce jest jeszcze więcej teraz zawodu jednego. Mianowicie najwięcej mamy sędziów. Ludzie siedzą przed telewizorami i mówią, ten pajac, ten winny, 6 lat karceru, ten, zamknąć go. Mój mąż niedobry, mój dyrektor niedobry. Znam go, wiem, czy tyle lat z nim pracuję. Prokuratorów mamy dużo. A idzie dziwne, że Jezus nie zabronił się leczyć. Nie powiedział, wszystkich znachorów powyrzucajcie. Tylko ludzie się leczyli, a skutek jego leczenia to był dopiero wielki, kiedy ludzie zmartwychwstawali. Jezus nie zabronił, natomiast zabronił kategorycznie nie sądźcie. I tutaj jedziemy równo jak na śniegu, tnąc wszystko, co nam przypomina, że zabronione jest nam sądzenie. Kochani, jest nieraz jakaś sprawa sądowa, gdzie chodzi pozornie o drobiazg. Ktoś kogoś uderzył w twarz, no to dobra, to nie zabił, uderzył w twarz. I potem jest sprawa sądowa o to. Ja pokazuję stół sędziowski, a tam tyle teczek segregatorów na ten temat. Co tu gadać? Co tu pytać? Uderzył, w karę wyznaczyć, może go 2 razy uderzyć i niech idzie z Panem Bogiem. Jak powiedział mój proboszcz, z Panem Bogiem do diabła. To jest teologia. Słuchaj, twój ojciec coś źle zrobił. To jest pajac, no, to jest błazen, no, to jest niepoważny człowiek. No. Już sąd wydany. Nie ma teczek, analiza, dlaczego tak powiedział, co powiedział. Żona przychodzi do domu, mąż się jest wkurzony, bo obiad się opóźnia. Ona trochę popłakuje. Ty nie panikuj, tylko rób mi ten obiad. A dopiero potem wieczorem mówi mu, że była u lekarza i jest jakiś niepokój na płucach, jakieś znaki. Proszę Państwa, jak my się nie znamy, a sądzimy się od razu, zaocznie. To bardzo mi się podoba, jak kolega powiedział, że obmawianie to jest zaoczna ocena postępowania po człowieka. Zaoczna ocena. Jak my się nie znamy. Mój przyjaciel, ksiądz, miał takiego kolegę w dzieciństwie, który się nazywał Władek. I tenże Władek wyrósł w kierunku kryminalistyki, a mój kolega miał całkiem porządną rodzinę chrześcijańską. Kolega mój zrobił średnią szkołę, skończył podstawówkę, Władek poszedł do poprawczaka. Mój kolega dostał się na studia, Władek pierwszy wyrok odsiadywał. Był taki, przepraszam za słowo, bandzior, że jak ludzie widzieli go na ulicy, to przechodzili na drugą stronę. Do windy, Władek jeździł sam, nikt z nim nie chciał jechać windą. Proszę Państwa, przyznajmy szczerze, może mówię za wszystkich, to przepraszam, ale ilu z nas powie, ręce obciąć, nogi obciąć, do więzienia, niech kamienie nosi. No właśnie, do więzienia, niech kamienie nosi. Kiedyś przyszła ta mama Władka do mojego kolegi i mówi, Władek umiera. Czy ksiądz by go odwiedził? Zapomniałem dodać, że mój kolega został księdzem. Tak, oczywiście, to pojedziemy do szpitala. Idą, Władek leży, cały żółty, oczy, wątroba już nie pracuje. I mówi, o Boguś, przyszedłeś do mnie, patrz, ja taki drani jestem, a ty mnie odwiedzasz. Wiesz co, Bogdan, jak wyjdzie pielęgniarka z pokoju, to ci coś pokaże, co mam pod poduszką. On był przekonany, że wyjmie albo pół litra, albo papierosy, albo jakieś tam gazetki, co sobie przemycił. Pielęgniarka wyszła, on otworzył, ściągnął pod poduszkę, a tam była książka do nabożeństwa. I on mówi, wiesz, matka mnie przyniosła, te modlitewki po warszawsku, tak, modlitewki mnie przyniosła. Ja odmawiam, jakie to ciekawe jest. A potem się Władek spowiadał i umarł. Proszę Państwa, życzę Wam i sobie, żebyśmy przed śmiercią modlitewki odmawiali i czytali pobożne teksty i zasnęli w pokoju. A sąd zostawmy, bo się możemy nieprawdopodobnie naciąć. To się bierze z porównywania to sądzeniem. My się bardzo cieszymy nieraz, jak się sąsiadowi stodoła spali. Nieraz się bardzo z tego powodu cieszymy. Potrzebujemy ciągle ludzi, nad którym się możemy wywyższać. Proszę Państwa, porównywanie się z innymi, on to bandzior, a ja to porządny obywatel, porównywanie się z innymi nie ma sensu, bo zawsze znajdziesz kogoś, kto jest od ciebie lepszy w czymś. Zawsze znajdziesz kogoś. I zawsze znajdziesz kogoś, kto jest od ciebie gorszy w czymś. To nie ma sensu. Ktoś powie, na sądzie ostatecznym ja zbudowałem kościół, jeden ksiądz powie, a drugi powie, zbudował 5 kościołów. No to ten to 5 do jednego dla mnie. A Pan Bóg powie, ty miałeś zbudować 30 mieć kościołów, leniuchował. Porównanie, i stąd my wydajemy sądy. Lubimy być lepsi. Nawet jeśli jesteśmy bardzo, bardzo nielepsi. W takiej książce o mafii czytałem, to pewnie żart był, że umarł brat szefa mafii. I szef mafii przyszedł do kościoła i powiedział, jak ksiądz jutro w kazaniu nie powie, że mój brat był aniołem, to kościół z dymem pójdzie. Więc on myślał, wychodzi na wolę, mówi, ten, który leży w trumnie, to był bandzior, chłystek, to był morderca, ale w porównaniu do tego, co siedzi za trumną, to był prawdziwy anioł. Także zawsze sobie znajdziesz kogoś, zawsze. Lepszego, gorszego. Ty się porównuj tylko do Pana Boga, i do Chrystusa, i do świętych. Jeszcze przepraszam, jedna z najgenialniejszych anegdot na świecie. Stoi kolejka do nieba. Podchodzi do okienka matka Teresa z Kalkuty. My to jesteśmy następni. I słyszy, jak anioł mówi do matki Teresy z Kalkuty. No mogłaś się lepiej postarać. Wtedy nam się robi, delikatnie mówiąc, chłodno. I mówimy, to ja może w drugiej turze się załapię. Dlaczego mamy zabronione grzeszyć? Dlatego, że my nie jesteśmy Bogiem. Bóg jest Panem wszystkich ludzi. Ale pomijmy to na chwilę. My nie wolno nam grzeszyć, bo my mamy jedną strasznie niebezpieczną, jak to nazwać, cechę czy umiejętność. Pamiętacie, jak Bóg mówił do Adama i Ewy, jeśli zgrzeszycie, będziecie jak Bóg. Szatan mówi. Będziecie znali dobro i zło. Będziecie znali, jak zgrzeszycie, będziecie jak Bóg. I Bóg to potwierdza. Oto człowiek stał się taki jak my. Stał się jak my. Co to znaczy? W czym się staliśmy podobni? W stwarzaniu rzeczywistości. Jak stwarzał swoją rzeczywistość Pan Bóg? Pan Bóg pomyślał krowa i powstała krowa. Pomyślał góry, powstały góry. Tak, wymyślał tylko. Z niczego powstało. I my myślimy, że taką samą mamy cechę, bo my w rzeczywistości robimy to, co chcemy. To, co chcemy. Pozwólcie Państwo, jeden ksiądz został proboszcz, poprosił kolegę, żeby mu wygłosił rekolekcję dla parafian. Rekolekcje się odbyły, wygłosiły, poszli jeszcze sobie na kawę dwaj proboszczowie. A w tym czasie, jak jeden poszedł do łazienki, ten gospodarz przywiązał mu karton pusty do rury wydechowej. I ten zapalił samochód z tą rurą wydechową, jechał przez całe miasto, hałasował, walił. Przyszedł do domu, zadzwonił, mówi, ty dowcipnij, ale dzisiaj się w ciebie trzymają dowcipy. Kiedyś ci za tą rurę wydechową odpłacę. Następnego dnia jedzie proboszcz do kościoła, do samej szkoły z samochodem i idzie starsza pani Wanda, nauczycielka także. Może panią podwieźć? Bardzo chętnie. Otworzył drzwi, wsiedli. Ta pani Wanda mówi, no ładne były rekolekcje, tylko wie ksiądz, jestem załamana, tej hołoty nikt nie zmieni. No rekolekcjoniści przywiązali karton do rury wydechowej, biedak jechał przez całe miasto. Proboszcz mówi, trzeba bronić z imienia młodzieży. Panie Wando, to nie młodzież, to ja przywiązałem. Ksiądz? Oj, księża to tacy dowcipni ludzie. Proszę Państwa, ułamek sekundy, już jest inna wizja. Teraz, popatrzcie, ludzie się zarzekają, ja mówię prawdę, ja widziałem, ja mówię prawdę. Mówicie prawdę? To są takie rzeczy, się dzieją na naszych oczach, tylko że my ich nie widzimy. 5000 gra, no bo tam Legia z Lechem. 5000 kibiców z Legii, dwóch zawodników biegło i przewróciło się. 5000 z Legii mówi, to kopnął ten z Lecha. Ten z Lecha kopnął, panie sędzio, na słowo honoru ten z Lecha. Podchodzą ci z Lecha, to ten z Legii kopnął. Na własne oczy widzieliśmy. Proszę Państwa, oni są gotowi zrobić ustawkę, rżnąć się nożami, bo to był faul dla nich, a nie dla nas. To jest coś niesamowitego, żeby dwie osoby się pomyliły, trzy osoby się pomyliły, ale po 5000 każdy widzi co innego? Czy jak oceniamy ze starszymi ludźmi, z mojego pokolenia także, oceniamy PZPR. Niektórzy mówią, Zagierka to było super. Normalnie malucha sobie mogłeś kupić, za darmo pojechać w sklepach było wszystko, szynka była u mnie, było zawsze. A ty, to o czym ty mówisz? Ja mieszkałem przy ścianie obok ciebie, przecież to był reżim, przecież to był głód, ocet i łby baranie na tych. I ludzie się nie mogą dogadać. Razem żyli w jednym pokoju. Tworzymy rzeczywistość. Jedna pani pyta na przyjęciu, kto kawę, kto herbatę, potem przynosi na tacy filiżanki, rozdaje, daje mężowi. Za chwilę sztuk, brzdęk, filiżanka zbita. Ona mówi, ty cię majdą, nie umiesz filiżanki utrzymać, gdzie ja teraz taką do kompletu kupię? Co ja z nią zrobię? A mąż mówi, kochanie, to nie ja, moja kawa stoi tutaj, to teściowa zrzuciła. O, nic mamusiu, nic się nie stało. Nie mieściły mi się w kredensie, dobrze, żeś zbiła. W zasadzie to wszystko się zgadza. Żeby człowieka osądzić, już mówię, że nie mamy tego prawa takiego ontycznego, ale takiego prawa praktycznego, nie wolno nam tego robić, bo go nie znamy. Kiedyś przyszło małżeństwo do mnie, porozmawiać do kancelarii. Strasznie się kłócili, więc powiedziałem, może pani poczeka tutaj w pokoju przed kancelarią, a ja z panem porozmawiam. Kiedy tylko zaczęliśmy rozmawiać, jemu po policzku popłynęła taka łza. Ja mówię, czy pani mąż widział kiedyś tę łzę? Nie. I nigdy nie zobaczy. Można się dzieje. Niektóre małżeństwa znają się doskonale. Jestem na herbacie u młodych małżonków. Gospodarz domu mówi, powiem księdzu kawał. A żona mówi, nie mów. A on mówi do żony, ale nie ten. Oni się znają, wie co żona powie, wie co mąż powie. Jakie użyję słów. Więc to się bierze z to, że my stwarzamy rzeczywistość. Widzimy to, co chcemy, nawet w nieprawdopodobnie ważnych sprawach. Wielu z was widziało na pewno film Piękny Umysł. To jest taki film, że facet ma genialny matematyk, ma schizofrenię. I widzi chłopca, faceta i dziewczynkę. Widzi ich, no po prostu ich widzi, dotyka ich. A lekarze mówią, to jest iluzja. I kiedyś do niego przyjeżdża jakiś profesor czy dziennikarz i mówi, to pan jest doktor Nel. On mówi tak, ale proszę chwilę zaczekać. Student, chodź tutaj. Ty widzisz tego faceta? On mówi, widzę. Dobra, to możesz iść. Wiecie, kto to jest chrześcijanin? Chrześcijanin to jest człowiek, który mówi, powiedz mi, Panie Jezu, jaki jest mój mąż? Powiedz mi, jaki jest. Powiedz mi, Panie Jezu, jaki jest mój przyjaciel? Bo ja go widzę w coraz bardziej czarnych barwach. Chrześcijanin to jest człowiek, który nie widzi, nie wierzy temu, co widzi. Ludzie często mówią, widziałem, proszę księdza, na własne oczy. Spił się tak, no jak... Co widziałeś na własne oczy? Co ty widziałeś na własne oczy? Człowiek idzie do Jezusa i pyta. Pamiętacie, jest w tym scenie taka tragiczna scena, w filmie tragiczna scena, kiedy Nash zostaje sam z dzieckiem, bo im się urodziło dziecko, oni się pobrali i wsadził dziecko do wody i odkręcił kran. I poszedł. Ta matka ledwo wpadła i uratowała dziecko. I on mówi, zorientował, co się stało, co on zrobił. Mówi, Boże, co ja zrobiłem? Do żony mówi, słuchaj, kochanie, co ja mam zrobić, jak ja widzę tych ludzi, którzy mnie namawiają, żeby tam dziecko do wanny wkładać, takie głupoty. John, to wszystko jest kłamstwo. Chcesz prawdy? I bierze jego rękę w dłoń i kładzie na piersi. Tu bije serce, to jest prawda. To jest prawda. Ono bije dla ciebie, bo jesteś moim mężem i wybranym człowiekiem. To jest, jak będziesz miał kłopoty, że coś ci się znowu zaczną pokazywać kosmici, czy coś, przyjdź do mnie i połóż rękę na sercu. To jest prawda. To się nigdy nie zmieni wobec ciebie. Tylko Jezus ma prawo nas sądzić, bo tylko jeden On nas zna. A czuję, że na sądzie ostatecznym będzie dużo słychać takich zwrotów. O kurczę, ale numer, ale mnie podsumowali. Będziemy zaskoczeni. Myślę, że niektórzy w jedną stronę, niektórzy w drugą stronę. Kochani, ja myślałem, że prawda o człowieku jest prosta. Nawet jeśli mówiliśmy, że to w sercu człowieka, człowiek jest sobą. Tak, w głębi coś, człowiek jest sobą. Ale jak chodziłem do szkoły, do podstawówki, to mieliśmy siostrę, taką katechetkę, która mówiła po Komunii Świętej, zamknijcie oczy, Jezus jest w twoim sercu. Jest mu tam dobrze, bo twoje serce jest czyste. A ja sobie zaraz wyobrażałem, jakby było brudne. Taki lalka od Barbie, taki... Jezus, że twoje serduszko jest czyste, widzisz wszystko, co masz w Jezusie. I dopiero Pismo Święte mi to skorygowało. Serce ludzkie podobne do przepaści. Motywy twojego postępowania są hen, tam głęboko. Pytam nieraz ludzi, dlaczego jesteś taki smutny? Wiesz, źle spałem dzisiaj. Tam pieniądze muszę oddać. Nie, ty masz inny smutek. Ty masz smutek Kaina. Grzech. My jesteśmy smutni, bo grzeszymy. Najlepszy konfesjonał jest najlepszym miejscem, gdzie się to redukuje. Gdzie się wyrzuca grzech. Kiedyś jeden z ojców na warszawskim Starym Mieście pomylił się i zaczął mówić, że to Abel zabił Kaina. I tak jechał już na tym wózku. Abel zabił Kaina, ten Abel, ten morderca, ten Kain, ta ofiara. I przyszedł do zakrystii. Ojcowie mówią, coś ty mówił. On mówi, Jezu, ale mi się pokiczkało. Ale po mszy świętej przychodzi facet i mówi do niego, ojcze, chciałem podziękować za tą homilię. Taka głęboka. I mobilizuje mnie do czytania Pisma Świętego, bo my słabo znamy Pismo Święte. Ja zawsze myślałem, że to Kain zabił Abla. Już ojcowie nie wyprowadzali go z błędu. No tak, to tam różnie mówią, jak to. Co jest prawdą? Proszę Państwa, Pan Bóg nam stwarza sytuację, że my poznamy prawdę o sobie, dobrą i złą. Ja zaraz do sądu wrócę. Proszę Państwa, proszę Panów, trochę prawdy o nas. Jak jechałeś samochodem ostatnio, ci ktoś wyjechał z podporządkowanej, to co powiedziałeś? Ojej! Ojejku! Ale będzie bum! My używamy tu innych słów, których nie wymienię w kościele oczywiście. Kiedyś mój kolega jechał z córką na tylnym siedzeniu i zapomniał, że ma dziecko i powiedział to słowo. Tatusiu, coś ty powiedział? On mówił, o Jezu, tam jest dziecko. Nie, nic nie mówiłem. Tatusiu, coś powiedział, bo mamę zapytam. No to było takie staropolskie szczęść Boże. Wiecie, na ile my się znamy? Na tyle się znasz siebie i na tyle ja znam ciebie, na ile jesteś doświadczony. Ja proszę Państwa, że nieraz nieraz się zastanawiam, co by było, gdyby ktoś pistolet do głowy przystawił i powiedział, zaprzyj się Jezusa. Nie wiem. Ale niewykluczone, żebym się zaparł wszystkiego, co istnieje, żeby tylko żyć. Na tyle tak jesteś, na ile jesteś sprawdzony. Dlatego Bóg przysyła te problemy, jak na poligon nas bierze. Nie dlatego, żebyśmy się poznali z ciekawości, tylko żebyśmy wiedzieli, co jest o nas prawdą, a co kłamstwem. Odkryć siebie. Ale niektórzy, wiecie, zaskoczył mnie jeden z ojców, który powiedział, że człowiek odkrywa siebie w głodzie. Jeśli jesteś draniem i pójdziesz pościć, to będziesz draniem do kwadratu. Ale jak jesteś dobrym człowiekiem Bożym, jak będziesz pościć, będziesz konał ze śmiechu. Do tej pory nie doszedłem, może kiedyś dojdę. Ale Jezus, musimy pytać Jezusa, jak widzi rzeczywistość. To jest jeszcze rola różańca. Też w różańcu jest to, że my pytamy Maryję, jak widzi scenę w Kanie Galilejskiej, scenę na krzyżu. Bo problem polega na tym, proszę Państwa, że rzeczywistość istnieje, ale my mamy kłopoty, żeby ją zobaczyć, dostrzec. Nam się tak to wszystko myli, przedstawia Matrix. Ludzie leżą w takich takich wanienkach, energia z nich jest wyciągana, a w tyłu głowy mają wpiętą wtyczkę, która produkuje im program komputerowy. I co chce ksiądz Tischner, jeszcze chyba nie, wtedy Matrixa nie było, ale on to już wymyślił. Ktoś mi myśli. Ktoś mi myśli. I będzie się dziwi, że masz takie głupie myśli, jakieś dziwne myśli. Tak, bo on jest blisko, chodzi mi o demona. On bez twojego pozwolenia nie wejdzie w ciebie, ale może podsuwać ci różne myśli, różnym szeptem. Chrystus nas zna. Piotr się poznał dopiero na dziedzińcu świątyni. Dowiedział się i gorzko zapłakał. Wiecie, proszę Państwa, można płakać tak dla przyjemności. No, jakaś komedia romantyczna, chlip, chlip, to chlip, chlip, chlip. A można ryczeć tak, że się po prostu jakby skuwano jakiegoś kamień ze ściany. Poznać się. Proszę pamiętać, że to, że mamy Chrystusa, orędownika, to sprawia, że czujemy się bezpieczni, że w ostatecznej chwili On nas będzie ratował. Bo chodzi o ostatnią godzinę naszego życia. Wtedy zacznie się nasz sąd. I proszę Państwa, te słowa zacznie się sąd, skończy się sąd, będzie sąd, nie będzie. Są ułomne, bo tam nie ma czasu. To jest rzeczywistość pozaczasowa. My dostaliśmy wybór mierzony w latach. Niektórzy mają 70 lat próby dość przed sobą, 75, 100 lat próby. I przez te 100 lat, 70 lat wybieramy. Chrystus czy nie Chrystus? Ciągle wybieramy. I w końcu w ostatnią godzinę mamy powiedzieć to, co żeśmy po tych swoich przemyśleniach, że tak powiem, nad sobą samym, przynieść do Chrystusa, żeby On to zweryfikował i pokazał nam, jak było naprawdę. Jak było naprawdę. Jak było naprawdę z tym naszym snem. My się często, kiedy stajemy wobec majestatu Boga, to tak jak ta Matka Teresa w tej anegdocie, czujemy się bardzo niepewni. Mówimy, jestem wielkim grzesznikiem. Chociaż z tym mówieniem, jestem wielkim grzesznikiem, to trzeba uważać, bo kiedyś do seminarium wstąpił chłopak, który właśnie mówił, jestem grzesznikiem. Ktoś powiedział do niego, ty grzesznik, podaj piłkę. To się obraził. Innym tak wolno być, ale mi nie. Jak następuje zbawienie? Kochani, ile zdań powiedział Łotr na Golgocie? 3. 5 wyrazów. No, tam jest mniej niż 5 zdań. I został zbawiony. Oczywiście nikomu nie ryzykował, żeby sobie tak wyliczył czas. Ale chcę powiedzieć, jak to się dokonuje zbawienie. Obrazowo. Pewnego pana zapytali, jak dorobił się takiego majątku, jak mówimy, 1 000 000 dolarów. Kupiłem 2 jabłka, wyczyściłem, wychuchałem, postawiłem na słoneczku, rosły, dojrzały i sprzedałem, kupiłem 4. Chuchałem, dmuchałem, postawiłem 4 na okienku, wszystkie dojrzały, 8, 16, 32. I tych jabłek coraz więcej, tą furmanką wożę. I wtedy umarła moja ciotka i zapisała mi 1 000 000 dolarów. My tak, proszę Państwa, liczymy, no chodzę na rekolekcje, żyję w czystości, nie kradnę, to chyba jest na porządny facet, nie? No jesteś i nie jesteś. Pamiętacie tą panią, co szła do nieba i ją Piotr Święty Wiot przepytywał. Mówisz, pacierz? Tak. No to masz 2 punkty. A na rekolekcje chodzisz? Chodzę. No to masz 2 punkty. A na wykładzie księdza Pawlugiewicza byłaś? No to masz 2 punkty. Jeszcze tylko 992. Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Jak ja to zrobię? O, już masz 1000 punktów. Dostajemy to wszystko za darmo. My tylko pokazujemy, że to pochodzi od Chrystusa. Temu ma służyć całe znaki liturgiczne. Pamiętajcie, ksiądz sobie siedzi w konfesjonale i niektórzy mówią, fajnie, to tu posłucha grzechów, tu posłucha grzechów, tu posłucha grzechów. A ci konfesjonale są najczarniejsza, bo katechezy robota w kapłaństwie. I proszę pamiętać, że każdy grzech, tak ludzie wyznają te grzechy, ksiądz odpuści, każdy grzech Chrystus zauważył, każdy, na każdy spojrzał i na każdy powiedział, chcę, żeby on był zmyty z serca moich dzieci. Żeby był obmyty. To tak ilustruje taka historyka, gdzie król w jakimś królestwie zarządził, że kto ukradnie cośkolwiek ze sklepu, czy coś, dostanie 100 batów. I następnego dnia mówili, król, złapali złodzieja, 100 batów. Dobrze, tylko że to twoja matka. I król mówi, co zrobić? Co byście zrobili? A on się rozebrał i powiedział, ja przyjmę te 100 batów za niego. No i ludzie byli wstrząśnięci, ale... Proszę Państwa, to dlatego dzisiaj mogliśmy odprawić przeświętą, że dostał Chrystus te 100 batów za nas, za cały świat, za wszystko. Jeśli chodzi o sąd, To nie jest tak, jak nieraz się pokazuje na obrazach, że Bóg mówi wy tam, a oni my nie chcemy tam, a wy tam, my nie chcemy tam. Nie, jest odwrotnie. Ludzie pakują się prosto do piekła, a Jezus mówi nie idźcie tam. A oni mówią, ty się nie mądrzyj, ty się nie mądrzyj. Ja ze zdziwieniem przeczytałem, to było parę lat temu, czy paręnaście lat temu, nigdy o tym nie słyszałem. Byli Żydzi, którzy jechali do Oświęcimia jak na wczasy. Kolejarze mówią, nie jedźcie tam, nikt stamtąd nie wraca. Co ty opowiadasz, na pewno, ja słyszałem, że to są fajne wczasy, Niemcy organizują. No i przyjeżdżali oni, podejmowali od razu batem jakimś. To jest największa tragedia człowieka, że człowiek do piekła idzie sam. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak zacząłem studiować teologię. Człowiek sam idzie do piekła. I ktoś mówi, to nie jest niemożliwe. No możliwe. Najbardziej niebezpiecznym grzechem, siostra Emanuel mówi, jest zacięcie. Zaciąłem się na kogoś. Nie odezwę się do niego. Nie uśmiechnę się do niej. Nie podam ręki. To jest najgorszy grzech. I teraz jak to wytłumaczyć? Sami sobie tłumaczmy. Wam, drogi panie, to też się nie zdarzało, ale nam, panowie, się zdarzało pewnie, że ojciec mówił za jakieś rozrabianie w domu do kąta. No to myśmy szli, stawiali do kąta. Już 5 minut, 10. No, chodź tu, wojowniku. Nie pójdę. Chodź, mama, dla ciebie cukierki dobre. Nie pójdę. A kakałko lubisz? Lubię, ale nie pójdę. Proszę państwa, zacięcie się. Kurczę, wpadłem tu do sklepu, kupiłbym te dwie śrubki, muszę jechać teraz tak kawał jechać, ale sprzedawca jest z facetem, z którym się pokłóciłem. Nie kupię u niego tych śrubek. Sami się pchamy do wybieramy zło. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział do ojca Maksymiliana, jak ciężko jest nieść krzyż. On powiedział, 10 razy ciężej jest nieść przekleństwo krzyża. Przekleństwo rzucone przez szatana. A szatan przy okazji rozbija nam tutaj wątpliwości, kim on jest. Imię szatana w Apokalipsie brzmi oskarżyciel. To szczególnie zwracam uwagę tym, którzy mają właśnie z kimś nieuregulowane relacje. Z bratem, z siostrą, z babcią. Oskarżyciel. Popatrz na niego, popatrz na niego, popatrz na niego. Szatan robi genialny rachunek sumienia. Godzinę śmierci. Dlatego my się na tę godzinę przygotowujemy. To nie będzie, że świadek numer 715 wejdź, wyjdź, wejdź. Od razu. Pan Bóg nas fotografuje na wylot i widzi wszystko, co w nas, na dnie naszego serca. Co myśmy skrzętnie ukrywali. Oni sami tam idą. Ktoś powiedział, klamki w piekle są od środka. Klamki od piekle są od środka. Kochani, co robić? Niektórzy mówią, ja mówię postanowienie poprawy, a wiem, że to jest, że ja to zrobię. No poczekaj, stary, mówię, cały moment. Czy ty planujesz grzech na dzisiaj po południu? Nie. A na jutro? Nie. A na jutro nie planuję. My mamy władzę nad czasem w pewnym momencie. Ja zdecydowałem, nie wiem, czy wyjdzie, o najbliższych 3-4 dniach. A co ja zrobię 7 lutego 2049 roku, to ja nie wiem i wy też nie wiecie. Nie mogę się spowiadać, znaczy odłożyć spowiedź, bo nie wiem, co będzie, czy ja nie zgrzeszę. Ja też nie wiem, czy nie zgrzeszę. Ale w czasie, który jest zaplanowany, już poustawiany, to ja nie zamierzam robić żadnego grzechu. W czasie, który jest zaplanowany. Także kiedyś mnie rozbawił swoją prostotą ojciec duchowny w seminarium, jak mu powiedziałem, ojcze, po co się spowiadać, jak ciągle się brudzę? Po co w kółko te same grzechy? On odpowiedział, po to się spowiadać, żeby to nie zasklepiło się. Żeby ciągle tą ziemię orać, żeby ciągle ożywiać, żeby to się nie zasklepiło. Żeby to był, wiecie, co innego jest, kiedy ktoś ma jakieś brudy takie no, dyskretne, a co innego, kiedy kloszard cały śmierdzi tymi gazetami i papierami, którymi jest owinięty. Klamki są od środka. I na koniec o świętości. Dlatego o świętości, że Jan Bosko powiedział, tylko święci pójdą do nieba. Tylko święci pójdą do nieba. Ktoś mówi, no to przechlapane. Nie. Kościół nie pojmuje doskonałości tak, że nie masz żadnego grzechu, że nic złego nie robisz. Nie ma takich ludzi. Papież też do spowiedzi chodził. Kościołowi chodzi tylko o to, żebyś ty zawsze wracał do Chrystusa. Ja mam na imię Piotr, groził mi Grzegorz. I bardzo Bogu dziękuję za to imię, bo ono jest dla mnie przypominaniem sensu moich dróg. Upadam i wracam, upadam i wracam. Co umiał Piotr? Nic. Jak doradził, żeby Jezus nie szedł na krzyż, to dostał po głowie. Jak chciał przejść przez wodzie, to tonął. Nic mu nie wychodziło. Jedno mu wyszło. Wracał do Chrystusa. Wracał. Judasz był bohaterem, Judasz był też twardy, Judasz miał silną wolę, ale nie umiał wracać. I dlatego się rozminął z rzeczywistością nowotestamentalną, tego zbawienia Chrystusa. Przeżyć jeden dzień, nie być za daleko. Może nie przeżyje ktoś z nas dzisiejszej nocy, ale nie myśleć za daleko. Poszedłem kiedyś do swojej siostry katechetki jako kleryk po pierwszym roku i mówię: siostro, ja to jestem taki kleryk, że ja mogę w tym seminarium to być i rok, i dwa, i trzy. Ale jak ja pomyślę, że już nigdy nie wezmę dziewczyny za rękę i nie pójdę na krakowskie przedmieście, to mi się trochę tak dziwnie robi. A ona mówi: ale rok wytrzymasz? Ja mówię: spoko. Dwa lata, a powinno wyjść. To chodź na kawę, a on niech się o ciebie martwi. Widziały gały, co brały. Trzeba z Panem Bogiem rozmawiać ostro. Bronić się, nie wpadać w jakąś taką tonację. Pamiętacie, ksiądz Aleksander, ksiądz Orzechowski Kazimierz opowiadał, jak we Wrocławiu wziął kiedyś klucze od zakrystii, przeszedł do kościoła, żeby się pomodlić. Obsunął się tak w ławce, że go ledwo było widać i wchodzi zakrystianka, siostra zakrystianka, ma też swoje klucze, otworzyła, weszła, zakrzyknęła, podeszła przed Najświętszy Sakrament, przed krucyfiks taki wielki i mówi: ty Żydzie, żeby mi sprawa była do jutra załatwiona, bo cały klasztor się ze mnie śmieje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Poszła. Wiecie, dlaczego na mnie raz Pan jest taki obojętny? Bo my go, nie prowadzimy z nim takiego intensywnego życia. No na przykład właśnie choćby to, że idziesz do dyrektora, idziesz do przełożonych i coś ci się nie podoba. Lepiej nie ruszać tego. Otóż nie, rusz to. Rusz to wobec Kościoła. Jeremiasz napisał nieprawdopodobną rzecz. Oto, Panie Boże, od dziś przestaję ci służyć. Bibliści mi podpowiadali, że tam nie ma słowa służyć, tylko zgwałciłeś. Oto zgwałciłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się zgwałcić. Wiecie, w Apokalipsie nie ma bądź zimny albo gorący, bo cię wypluję, tylko bądź zimny albo gorący, bo cię wyżygam. Apokalipsa jest, Pismo Święte jest pełne takich zwrotów twardych, żeby nas obudzić ze snu. Żebyśmy się zdenerwowali na tego Pana Boga, który ciągle coś od nas chce. I ja wiem, że wielu z was przeżywa takie rozterki wewnętrzne. Ureguluj pierw sprawy z Panem Bogiem, bo możesz mieć do Niego pretensje. Oczywiście, no, gdyby ktoś się zapytał, to powiedział: ja nie mam żadnych pretensji do Pana Boga. Masz, bo ciągle się pytasz, dlaczego twój ojciec pije. Dlaczego twoje koleżanki chodzą normalnie do szkoły, a u mnie są ciągle awantury. Dlaczego nie mogę powstać z grzechu nieczystości? Jeździłem na Jasną Górę w tej intencji, zdawałem nam przeświętą. Ja naprawdę chcę żyć w czystości, a mi nic nie wychodzi. Dlaczego jestem ciągle smutny? Moi koledzy, koleżanki bawią się, żyją w świecie, a ja chodzę z przyklejoną nosem do szyby okiennej. Syndrom chłopca z okna kuchennego. I Pan Bóg się za to nie pogniewa. Panie Boże, to boli, życie mnie boli. To chyba nie tak miało być. I Pan Bóg się nie pogniewa. Pogadamy, nareszcie mówisz do mnie od siebie. Jonasz, jak pamiętacie, teraz księga Jonasza jest na topie. Jonasz, jak zaspoknęła go ryba, to czytał modlitwy, ale to nie były jego modlitwy, to były kompilacje psalmów. On wziął cudze modlitwy. A pod koniec księgi Jonasz zaczyna mówić to, co myśli. Sąd ostateczny będzie polegał na tym, że tu będą leciały teksty, które wygłosiłem w życiu, a pod spodem będzie pasek, co ja naprawdę myślałem. Drodzy parafianie z Bielsko-Białej, kurczę, ale się ich naszło. Cieszę się, że tu z wami jestem. O, spać mi się chce. Będzie konfrontacja z prawdziwością, być jednością. Więc chodzi o to, żeby zweryfikować tą nudę, ja bym powiedział, zlikwidować. Warto uderzyć w mocny ton. Pamiętacie film Dom, serial? Tam taki uroczy pan, jak się nazywał? No miał ślub wziąć w wieku emerytalnym. Popiołek, bingo. Pan Popiołek zmarł, bo poszedł na działkę jeszcze przed ślubem pokopać troszeczkę. No i trafił na niewypał i wyleciał w powietrze. Jest pogrzeb. Jeden z sąsiadów w tym domu mówi: Panie Boże, tak się nie robi. Tak się nie robi, Panie Boże. I tu się zaczyna poważna rozmowa. Co Pan Bóg odpowie? Jak na to zareaguje? A jak my przychodzimy i mówimy: wszystko Tobie oddać pragniesz i dla Ciebie tylko żyć. Wszystko Panu Bogu oddać pragniesz? A ten film, który teraz będziesz nagrywał, to też dla Pana Boga? A co planujesz jutro, to też dla Pana Boga? Śpiewamy często bezmyślnie. Śpiewamy często, mówimy nieco bezmyślnie. Ja się nieraz też przyłapuję na to, że wpadłem w teksty, które nie są moje, a które mnie stawiają gdzieś w jakimś wyimaginowanym świecie. Wrócić do siebie, do swojej pobożności, do swoich umiejętności, talentów i uruchomić je, by wszystkie służyły Panu Bogu. Czy mamy się bać sądu? Co powiedział ojciec tego z filmu, z musicalu Her? Synu, jedziesz do wojska? Nie pisz za dużo. I nie martw się, nie się martwią cwaniacy, o naiwnych zadba Bóg. Zapamiętajcie tę maksymę, bo się przydaje. Niech się martwią cwaniacy, o naiwnych zadba Bóg. Naiwni przejdą przez sąd Boży, nawet go nie zauważając. I ostatni moment. Pan Bóg nas zna i Pan Bóg nas prześwietli swoimi promieniami, że sami zobaczymy, kim jesteśmy i sami wybierzemy piekło, niebo, czyściec. Czyściec szczególnie mi się podoba, jak ładnie tłumaczą ludzie. Wyobraź sobie, że jesteś cała w rękawiczki tutaj, pasta do podłogi, zmywasz, włosy spięte, w jakimś szlafroku, spocona, ktoś dzwoni. Otwierasz swoje, twoja koleżanka serdeczna, tak ślicznie ubrana, tak pięknie letnio ubrana. I ty tak mówisz, Gośka, cześć, oj, cześć, ja się pójdę umyję, dobra? To poczekaj, przyjdę się umyję i zaraz będę. To jest czyściec. Wszyscy oni też chcą zrobić do Boga, Panie, ale jeszcze nie czas. Jeszcze wasze serca nieprzemienione. Przebierzecie się, ubierzemy się i pójdziemy głosić chwałę Baranka w jego świątyni. Chwałę Baranka w jego świątyni. I to chyba wszystko. Nie kończę tak jakoś patetycznie, bo mają być pytania. Żeby były te rekolekcje dla młodzieży, to bym wiedział, jakie będą pytania. Tak, nie wiem. Czy wolno się całować? Ile ksiądz ma guzików w sutannie? I coś tam jeszcze, trzecie, nie zapomniałem. Czy można się całować, odpowiedział ojciec Badeni. No, można się całować przed ślubem, ale czy musi to być koniecznie z pompa ssąco tłocząca? Ten to miał głowę. Wiecie, że on zapytał przełożonego, czy może umrzeć? Ojciec przełożony, czy mogę? Tak, może ojciec umrzeć. I za 15 minut zmarł. To był tytan duchowy. Czy są jakieś pytania? Tu ktoś ma prowadzić, przepraszam, ja odbieram chleb księdzu.